Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Rozmowy niedokończone w naszym programie. Dzisiaj z Wrocławia. Dzisiaj również miało miejsce spotkanie rodziny Radia Maryja w parafii świętego Mikołaja. Jutro będzie uroczyste ustanowienie sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła właśnie tutaj we Wrocławiu. Temat naszych rozmów: Królowa Polski o wielu obliczach, drogi i losy wizerunków Matki Bożej na Dolnym Śląsku. To temat naszych rozmów. Witam bardzo serdecznie wszystkich zebranych gości. Ojciec Mariusz Tabulski, proboszcz parafii i przeor kościoła, i przeor wspólnoty ojców Paulinów tutaj we Wrocławiu. Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże.
Ksiądz Aleksander Radecki, ojciec duchowny Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Znany kaznodzieja, rekolekcjonista. Kto poznał księdza Aleksandra, to wie, o czym mówię. Cieszymy się, księdze Aleksandrze, z obecności.
Witam serdecznie, szczęść Boże wszystkim.
I dalsi nasi goście, pani Stanisława Grochowska, Instytut Prymasa Wyszyńskiego i twórczyni Domu Pamięci księdza kardynała Wyszyńskiego w Częstochowie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pani Helena Kopiszewska, historyk sztuki i inicjatorka wystawy Królowa Polski o wielu obliczach. Tą wystawę otworzyliśmy również tutaj właśnie podczas mszy świętej, przed mszą świętą.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
I jeszcze pani Agnieszka Kołodzińska.
Szczęść Boże.
I pani Bożena Sobota.
Tak? Szczęść Boże wszystkim.
Wszystkim witamy obecnych tutaj razem z nami. Królowa Polski o wielu obliczach. To temat, który jeszcze raz przypominam. Jako że jesteśmy dzisiaj Radio Maria gości we Wrocławiu, numery telefonu dla nas wszystkich, kiedy później włączymy się w naszą rozmowę, dyskusję, przypomnę, i proszę o zanotowanie, dlatego że to jest inny numer niż te, które normalnie, z których normalnie korzystamy. A więc 48 71 792 52 70. Powtarzam, 71 792 52 70. I jeszcze raz ten sam numer: 71 792 52 70. Jest tylko jeden numer, ale możemy odbierać równocześnie dwie linie telefoniczne, więc to ten jeden numer nam wystarczy do kontaktów i zapraszamy w późniejszej części do tych telefonów na naszych zegarach 21:34. Przejdźmy zatem do tematu po tych informacjach lokalizacyjnych, informacyjnych dla nas wszystkich. No właśnie, drogi i losy wizerunków Matki Bożej na Dolnym Śląsku. Wystawa piękna, która nie tylko o Dolnym Śląsku mówi, ale o całej Polsce, jeśli mówimy o te obrazy, które były okoronowane przez prymasa księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tak, ale w takim ogólnym właśnie, jakbyśmy chcieli u początku naszej dyskusji do tego tematu nawiązać. Ojciec Mariusz Tabulski, proboszcz.
No właśnie, nie dlatego, że jestem proboszczem, tylko dlatego, że przy okazji pobytu we Wrocławiu, a jestem tu już szósty rok, miałem okazję w pewnym momencie zauważyć, że my, posługując tutaj Matce Bożej Jasnogórskiej, bo tak się stało, że 16 lat temu w wizerunku kopii jasnogórskiej przybyli Paulini do Wrocławia, chociaż jest już parafia Matki Bożej Częstochowskiej, to jednak przy okazji posługi tutaj zobaczyłem, że jest szczególny moment wydobycia w samym Wrocławiu, ale myślę, że też na Dolnym Śląsku, tego ważnego momentu historycznego, ale bardziej chyba historiozbawczego, że do Wrocławia po II wojnie światowej przybyło wielu repatriantów, wielu wypędzonych, wielu tułaczy. I jak to pamiętam, opowiadał jeden z księży, przybywało ze swoimi matkami bożymi, które zostały zabrane. Niewiele rzeczy zabrali ze sobą, ale zabrali ze sobą właśnie Matkę Bożą, na przykład Chodowicką, albo Matkę Bożą z Marian Pola, albo inne wizerunki, albo fragmenty nawet ołtarzy, które potem tutaj składali. I myślę, że to te rozmowy dzisiaj są też ku zwróceniu uwagi i oddaniu czci tym ludziom, którzy może jeszcze żyją, a może już żyją ich tylko dzieci. I byli świadkami tego najcenniejszego skarbu, który zabierali ze sobą, jadąc tutaj w nieznane i budując nową przyszłość pełną obaw i opierali się właśnie na tej, która okazywała się mocą i obroną. I dlatego myślę, że warty jest ten temat do poruszenia przy okazji ustanowienia naszego sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła, bo ona właśnie zawiera w sobie tą różnorodność, królowa, która jednocześnie ma ten dar rozświetlania i pokazywania całej tej różnorodności drogi maryjnej.
Wiele obliczy, to myślę też wiele, jeśli mówimy o Matce Bożej, wiele jej przymiotów się charakteryzuje w tych obliczach, które znamy, które gdzieś nam towarzyszą i towarzyszą historii, losom wielu ludzi tutaj na Dolnym Śląsku. Coś, co jest takie, myślę, pięknego, kiedy wspominamy naszej historii, to, że kiedy były te różne sytuacje konieczne zmian miejsca, to zabierano właśnie ze sobą wizerunek Matki Bożej, nieraz jakiś mały dobytek. Ksiądz Aleksander już gotowy.
Kilka lat temu na naszym dworcu kolejowym ustawiono pociągi, aby tam w tych wagonach pokazać, jak wyglądało chociażby to przesiedlenie. I kiedy oglądałem właśnie tę wystawę, uświadomiłem sobie, ile to musiało znaczyć dla tych ludzi, że mogąc niewiele zabrać, ryzykując życiem, zawierali właśnie fragmenty ołtarzy, tak jak tutaj słyszeliśmy przed chwilą, a także właśnie wizerunki, które dla tych ludzi były święte. I proszę pozwolić, że ja tu sobie wypisałem takie ciekawe dane statystyczne. To mogą zobrazować właśnie skalę tego zjawiska. Co prawda tutaj siedzą pewnie fachowcy, którzy będą mogli dokładniej powiedzieć, ale właśnie z moich notatek, które zebrałem, wynika, że ustalono lokalizację około 200 przedmiotów kultu właśnie z tych ziem utraconych, z czego 50% znajduje się na Śląsku Górnym i Dolnym, a drugie wielkie skupisko utworzyło się na południu kraju, ponadto w województwach warszawskim i gdańskim. Według dotychczasowych obliczeń zabytki kresowe znajdują się w 41 miastach i 63 wsiach. Można więc wnioskować, że chłopi polscy uratowali więcej tych wizerunków Matki Bożej i przedmiotów kultu niż właśnie mieszkańcy miast. W swojej głębokiej wierze szukali wsparcia u Boga. I też ciekawe, znaczna liczba przedmiotów kultu religijnego znalazła się we Wrocławiu, aż 13, w Warszawie 8, w Gdańsku 6, czyli tam, gdzie były największe zniszczenia. Zrujnowane świątynie wchłonęły szybko te przedmioty kultu i były one zalążkiem wyposażenia odbudowanych obiektów. Przywieziono z tych ziem utraconych z 92 miejsc, miast i wsi. To tak dla zobrazowania wielkości tego zagadnienia, które ciągle domaga się zresztą jakiegoś dopracowania naukowego. To tak na wstępie, bo myślę, że tu nawiązując do tego, co ojciec powiedział, panie nam powiedzą o tych różnych obliczach, które są za każdym razem nam bliskie i rzeczywiście pokazują jakąś kolejną prawdę naszej religijności, naszej relacji z Matką Bożą.
Ksiądz Aleksander wywołał panie, więc myślę, że taki głos fachowy I też właśnie o tym Dolnym Śląsku, tutaj tych obliczach, i nie tylko, myślę. Co możemy powiedzieć? Bo to pewnie historia, którą można by godzinami snuć. Która z pań?
No, jeśli chodzi o Śląsk, to właśnie może się poszczycić kilkoma takimi starymi sanktuariami lokalnymi, to znaczy związanymi już nie z migracją ludności, ale takie, które powstały u zaraniu naszych dziejów. To właśnie na Śląsku, Bardo Śląski i Bambierzyce. Bambierzyce jest to jedno właśnie o sanktuarium, w którym odbyła się ostatnia koronacja, którą dokonał ksiądz prymas Wyszyński w 80 roku. No i właśnie te sanktuaria, obydwa, i zarówno Bardo Śląskie, jak i Wambierzyce, są położone w Dolinie Kłodzkiej, a więc w takim terenie, gdzie krzyżowały się wpływy ludnościowe, migracyjne, znaczy ludnościowe różnych narodów, bo właśnie to są ziemie, gdzie krzyżowały się wpływy i czeskie, i polskie, i niemieckie, i właśnie w tych to były miejsca, te sanktuaria to były od początku XII-XIII wiek.
Bardzo to jeszcze właśnie tam redemptoryści posługują, więc pozdrawiamy naszych współbraci redemptorystów właśnie z Barda Śląskiego.
I to właśnie te sanktuaria powstały i rozwinęły się w czasach, kiedy te ziemie należały jeszcze do Polski.
Bardzo Śląskie, jeszcze nawiążę, to jest Matka Boża, strażniczka wiary.
Tak.
Piękne sanktuarium.
Bardzo ładne.
Ja jeszcze do tego Barda dorzucę, bo jest taka ciekawa sytuacja. Mówimy tutaj o Polakach, którzy musieli opuścić Kresy i zabierali ze sobą to, co chronili, to, co najświętsze dla nich. Myślę, że dotyczy to też i ludności niemieckiej, która musiała opuścić te tereny i brała ze sobą, oni już nie brali oryginału, ale brali ze sobą bardzo często kopie tych świętych wizerunków, czyli jest to wielkie przywiązanie, prawda, do kultu tego świętego wizerunku, który był czczony lokalnie na danym terenie. Myślę, że głównie, bo to nie jest tylko tak, że ten okres właśnie po II wojnie światowej, to w każdej sytuacji zagrożenia właśnie u ludzi mobilizowało ludzi i wywoływało właśnie tę chęć ochronienia tego, co najświętsze, żeby nie uległo profanacji, nie uległo zniszczeniu, żeby Maryja osłaniała też w drodze, żeby zachować właśnie ciągłość kultu, bo przed tymi obrazami, wizerunkami, czy to w domu prywatnym, czy w kościele, modlili się przecież pradziadowie, dziadowie. Chodziło też chyba o to, aby na tej nowej ziemi mieć ten znak, który mówi o tożsamości, dokładnie tak, od jakby oswojenia tego nowego miejsca, obcego miejsca, aby mieć tę namiastkę małej ojczyzny.
Takie zadomowienie.
Zadomowienie, tak. Bo wtedy to pomaga.
Zresztą Kotlinę Kłodzką nie bez powodu nazywa się zakątkiem Pana Boga.
Tak.
I tutaj może kamyczek do Paulinów rzucimy, żeby nie myśleli, że Częstochowa najstarsza, bo my tu mamy Stary Wielisław.
Prawda?
Więc warto wiedzieć, że jednak też coś daliśmy mieszkańcom naszej ojczyzny.
Mi się przypomina to, co myślę, że panie tutaj z Instytutu, szczególnie pani Stanisława, mogłaby powiedzieć, jak to rodzice kardynała Wyszyńskiego się ze sobą przekomarzali, która Matka Boska jest starsza albo skuteczniejsza. Proszę nam to opowiedzieć, bo to jest miłe bardzo.
Pani Stanisława wywołana do głosu. Pani Stanisława Grochowska, odpowiedzialna Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, właśnie twórczyni Domu Pamięci księdza kardynała w Częstochowie.
No właśnie, tak przysłuchując się tym wypowiedziom i księdza
Aleksandra
i ojca Mariusza i pani Bożenki, tak sobie myślałam, że wielką radość ma z tej naszej rozmowy i z tego spotkania ksiądz prymas Wyszyński, sługa Boży dzisiaj już. Wkrótce ufamy, błogosławiony. Bo jego miłością była Maryja, ale właśnie w tym wizerunku jasnogórskim. I tak jak wspominał czasem w gronie najbliższych w instytucie, w gronie członkiń instytutu, przypominał swoje lata dziecinne, to mówił, że wychował się w rodzinie bardzo katolickiej, takiej typowej, polskiej, tradycyjnej rodzinie. Wcześniej stracił swoją mamę, ale przypominał sobie, że jak budził się rano, to widział dwa obrazy. Jedną Matkę Bożą jasnogórską, w obrazie jasnogórskim, a drugą w ostrobramskim. Mama jeździła z upodobaniem do Ostrej Bramy, a tata jeździł na Jasną Górę. No i właśnie to była rodzina bardzo kochająca się, ale jedyny spór, który wiedli rodzice między sobą, to ten, która Matka Boża jest bardziej skuteczna, czy ta, co w Ostrej świeci bramie, czy ta, co króluje na Jasnej Górze.
Gdyby ksiądz prymas mieszkał we Wrocławiu, problem byłby rozwiązany, bo mamy tutaj i Matkę Boską Częstochowską u Jezusów Paulinów i w kościele opieki świętego Józefa mamy Matkę Bożą Ostrobramską. Nie byłoby problemu.
Ciekawą rzeczą jest to, że właśnie to już dziewiąte w samym Wrocławiu sanktuarium. Oczywiście nie są to takie piękne i dorodne sanktuaria, jak tu przywoływaliśmy, myśląc o Bardzie czy o innych sanktuariach na Dolnym Śląsku, bo te sanktuaria są dosyć małe ze względu trochę na usytuowanie, bo niektórzy pytają, co to za sanktuarium tutaj u was powstaje. Ani Kalwarii nie ma, ani dróżek. Jakieś dziwne takie sanktuarium w środku miasta, zabudowane kamienicami, nawet nie ma gdzie się ruszyć. No właśnie, to są czasami takie dziwne reżyserie Pana Boga.
Księże Mariuszu, ale proszę powiedzieć, że jednak jest tu pewna specyfika. Pomijam, bo wszyscy to pewnie wiedzą, dzielnica wzajemnego szacunku, to co ojciec też w kościele przypomniał, ale kiedy się idzie od was, do was tutaj, do sanktuarium, od tej głównej ulicy, to skruszeje każdy, bo po drodze ma tyle zakładów pogrzebowych, że jego żal za grzech jest doskonały i przychodzi tu już bardzo urobiony do Matki Bożej.
Królowa Polski o wielu obliczach to temat naszych rozmów. Drogi losy wizerunków Matki Bożej na Dolnym Śląsku. Gdy tak spoglądamy na tą historię, już zaznaczyliśmy w jakimś aspekcie, tu ksiądz Aleksander też o tym mówił, o tej migracji, bo to też jakiś sposób migracja tych obrazów, tych najbardziej drogocennych sercu i związanych z duszą człowieka, kiedy te obrazy tutaj no i przychodziły wraz z ludnością, ale też jak mówiła pani Bożona, też w jakiś sposób szły dalej, odchodziły. Gdy spoglądamy na historię, właśnie na te losy tych wizerunków, co możemy powiedzieć o samym kształtowaniu też duchowości tutaj ludzi tu żyjących, czy też tych, którzy, jak wiemy z historii, też osiedlili się w tych rejonach Dolnego Śląska?
Tu zdecydowanie ludność jest z terenów wschodnich.
No właśnie.
Mnóstwo Lwowiaków, dużo Łemków, to jest Tygiel. Ale jeżeli chodzi o katolików, to jest to właśnie tamta duchowość. To są tamte sentymenty, to jest kult tamtych obrazów. No, nie przyszły tutaj z ludźmi od tak sobie, prawda? Nie były to pamiątki. Jeżeli ktoś z narażeniem życia przewozi prawda, wizerunek. Czy udało się czasami za butelkę samogonu. I jeden z ojców jezuitów przebrał się za kobietę po to, żeby przewieźć wizerunek przez granicę. Na mnie ogromne wrażenie, ona niestety nie jest na Dolnym Śląsku, ale losy na przykład Matki Bożej Latyczowskiej są dla mnie rodzajem ewenementu. Ona tylko podróżowała prawie przez ten okres od czasu powstania do dzisiaj. No mamy ją w Lublinie, ale też przejechała w sierpniu 1945 roku przez granicę w sposób bardzo nietypowy, bo siostry owiniętą w jakieś tam szmaty dosłownie schowały w części kredensu dolnej, na którym rozłożyły pościel, że jest to po prostu część do spania, a nie coś innego. To też było tak, jak wspominał ksiądz Aleksander, odbywało się z narażeniem życia, z przesłuchiwaniami, bo bardzo często te wizerunki były też wysokiej klasy artystycznej, w związku z czym chętnie by je bolszewicy po prostu zabrali. No, najlepiej jeszcze jak do muzeum, prawda, czy zniszczyli. To były sytuacje czasami, a była też taka sytuacja, że nawet Ukraińcy przechowywali u siebie te obrazy, aby zmylić tę drogę, prawda, w kierunku zachodnim razem z ludnością. A obrazy tu, wizerunki tu, które przybyły, nadal są otaczane wielkim kultem i one łączą też tych ludzi, ponieważ mieszkają w różnych częściach Dolnego Śląska, mieszkają czasami nawet za granicą. I to jest ten moment, kiedy oni przyjeżdżają z dzieciakami, wnuczkami i tu to świętują, prawda? Odpust, który był tam, świętują tu na Dolnym Śląsku, gdzieś w którymś z kościołów.
O tych wizerunkach może opowiedzmy, bo mówimy, padły już miejsca w Wambierzyce, padło Bardo Śląskie, tutejsze sanktuarium. Jakie są dla Państwa i to, co dla ludzi Dolnego Śląska, jeżeli mówimy o wizerunkach Matki Bożej, takie najbardziej związane, choć pewnie ile osób, tak jak było przy historii rodziców księdza prymasa kardynała Wyszyńskiego, to tyle tych miłości do Matek Bożych, tych związanych z naszą historią.
No właśnie jestem ciekawy, którą Matkę Boską bardziej kocha, lubi ksiądz Aleksander.
No, w tym miejscu odpowiedź może być tylko jedna. Matka Boża Częstochowska, Królowa Nasza. Ale właśnie może jeszcze wrócę do tego, co tutaj ojciec Mariusz powiedział. Bo jest taka rzecz. Te sanktuaria z przywiezionymi wizerunkami mogłyby stać się szybko obiektami muzealnymi i takimi pomnikami historii tylko, gdyby nie został dokonany przekaz tej tradycji. To, co pani Bożena tu powiedziała. Został przewieziony obraz. Starzy ludzie, ci, którzy właśnie rozumieli, że tę Matkę Bożą chcą mieć przy sobie i przy niej się spotykać, do niej się modlić, oni musieli wychować młode pokolenie, żeby ta tradycja została utrzymana. I teraz proszę bardzo, jeżeli idzie o Matkę Bożą Częstochowską, to widzimy, że ten kult jest pielęgnowany bardzo intensywnie. Proszę bardzo, z Wrocławia w tym roku wyruszy taka oficjalna, duża, diecezjalna pielgrzymka na Jasną Górę po raz 34. Natomiast zupełnie ustały, można powiedzieć, pielgrzymki właśnie do Wambierzyc, do Barda, tutaj z Wrocławia. Ja się tym troszkę zajmowałem, tu mam świadka koronnego przy okazji Kalwarii. I właśnie trzeba powiedzieć, że jest jakaś ogromna troska, aby to miejsce, czasem genialnie usytuowane, właśnie Bardo, Wąbierzyce, Stary Wielisław, Góra Igliczna, Przyczyna naszej radości, no mam tu pospisywane te rzeczy, ostatecznie możemy je tu gdzieś nawet powymieniać, ale właśnie chodzi o to, żeby tam było to coś, co tych ludzi przyciąga. Ktoś, kto tych ludzi też z domu wyciągnie, co dzisiaj wcale nie jest takie łatwe. Bo jak ja mam internet, jak ja mam komórkę, jak ja mam te wszystkie cudowne środki łączności ze światem, to po co ja mam w ogóle z domu wychodzić? I właśnie nie musimy mieć żadnych kompleksów, czy dane sanktuarium jest duże, czy małe. No, ważniejsze byłoby, gdyby na przykład powiedzieć, słuchajcie, pojedźmy czy pójdźmy na Marię Śnieżną, bo tam Matka Boża jest specjalistką właśnie od wywołania naszej radości. Papież Jan Paweł II koronował ten malutki wizerunek na Partynicach, są tu świadkowie tego wydarzenia i wobec tego, skoro sam tam był, no to pójdźmy, zobaczmy tę bombonierkę sudecką. I taki zapalony człowiek, pobudzony do tego, że to było coś pięknego, on tam pójdzie, ale tam właśnie też trzeba mu coś zaproponować. I właśnie ponieważ jesteśmy tutaj u ojców Paulinów, to my już wiemy, że specjalnością tego konkretnie miejsca, wciśniętego między bloki, jak ojciec Mariusz powiedział, jest to, że jest całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, że Paulini chętnie tutaj ludzi spowiadają, mają tu różne grupy charyzmatyczne, mają świetnie przygotowywane rekolekcje i wtedy ludzie mówią, aha, to jednak warto się pofatygować, bo tam otrzymamy coś, czego nie mamy u siebie. Pewna odmiana losu, odmiana tego, tej oferty, jeśli tak można powiedzieć, religijnej i nie na zasadzie konkurencji. Tylko właśnie na takiej zasadzie, że my idziemy po konkretne dary, na przykład do Matki Bożej, która jest specjalistką od rodzin, która jest specjalistką od młodych małżeństw, czy ewentualnie od chorych, albo od szkaplerza. I właśnie myślę, że nasze zadanie to byłoby takie jak w ogóle w całej dziedzinie pobożności i religijności ludowej. Najpierw, żeby to poznać, potem, żeby ewentualnie oczyścić od takich różnych naleciałości, które mogą się zakradać do pewnych form, no, rażących potem ludzi ostatecznie, zwłaszcza młodych. Wreszcie poszerzyć to, co jesteśmy w stanie zrobić. No, na przykład powiedzmy otrzymamy w spadku cztery kolędy, a po nas zostanie 40. Miałem rekolekcję u sióstr Józefitek, proszę sobie wyobrazić, one pozbierały 100 pieśni do świętego Józefa. No to kto z nas umie więcej niż 5? A tu 100 pieśni, kiedy śpiewały w czasie tych rekolekcji przez 9 dni te pieśni, codziennie było kilka, żadnej nie znałem, a byłem kiedyś organistą, więc powinienem znać. I to samo można powiedzieć z tą pobożnością maryjną. My dostajemy pewien spadek i zawsze możemy go pomnożyć, a potem to ostatnie zadanie przekazać następnemu pokoleniu. I wtedy te sanktuaria będą żywe i one będą zawsze interesujące dla każdego pokolenia.
A powiedzmy coś o tych sanktuariach, bo to, co ksiądz Aleksander mówił, to jest coś, co napełnia naszą duszę i też co nas zachęca. Jak myślimy o litanii loretańskiej, wiele tych wezwań do Matki Bożej, tak i te sanktuaria są takimi miejscami szczególnej czy radości, czy innych darów, które konkretnie w konkretnym sanktuarium, przed konkretnym wizerunkiem Maryi wypraszamy. My, redemptoryści, na przykład Matka Boża Nieustającej Pomocy, dla nas to jest ta ikona tak szczególna. No ale właśnie o tych miejscach, bo Dolny Śląsk, to jednak ten temat, który chcemy dotknąć i zobaczyć też te sanktuaria, jeżeli tak można powiedzieć.
Jeśli chodzi o Matkę Bożą Nieustającej Pomocy, właśnie ta redemptorystów, no to że pierwowzór, czyli Matka Boża w kościele świętego Alfonsa w Rzymie zasłynęła łaskami. Obraz bardzo stary, ikona bardzo stara. I właśnie wszystkie te, jak gdyby te sanktuaria, na przykład w naszych kościołach, bo to właśnie czerpią z tamtej Matki Bożej. Znaczy sława tej Matki Bożej. W razie wszystkie te obrazy są właśnie związane z tym sanktuarium. W dodatku redemptoryści poszli w świat nauczać właśnie z Matką Bożą i wszędzie wprowadzili nowennę do nieustającej, do Marii nieustającej pomocy.
To papież Pius IX właśnie zlecił redemptorystom, mówiąc: uczyńcie ten wizerunek słynny na całym świecie.
Ale no to właśnie to jest historia Matki Bożej nieustającej pomocy, ale w Polsce jest cały szereg takich obrazów, które by można jakoś tak zgrupować. Bo na przykład o ile Jasna Góra zasłynęła w XVII wieku, cudowna obrona Jasnej Góry i właśnie wtedy obraz jasnogórski stał się bardzo powszechny. Na wszystkich zakątkach kraju i nie tylko kraju, ale i poza krajem, to takich obrazów było innym. Więcej, bo na przykład drugim takim obrazem w Polsce niesłychanie popularnym to jest Matka Boża Śnieżna, albo inaczej wzorowana na Salus Populi Romanie Rzymskim. A to wiąże się z tym, że w 1571 roku doszło do wielkiej bitwy morskiej przy brzegach Grecji między wojskami tureckimi, czyli islamu, a wojskami Europy. Flota, te dwie floty, zwłaszcza flota europejska, była inspirowana i właśnie jakoś tak kierowana przez papieża. W każdym razie, kiedy doszło do tej bitwy, to w Rzymie modlono się do Matki Bożej, prosząc o wstawiennictwo. I modlono się na różańcu. Wtedy była urządzona procesja z obrazem Salus Populi Romani. I właśnie bitwa była, pod Lepanto była zwycięska i właśnie chwała Matki Bożej, właśnie tej Santa Maria Maggiore, rozeszła się tak jak Jasnogórska w XVII wieku. I teraz u nas w Polsce, Polska miała zawsze bardzo żywe kontakty z Rzymem. Wszyscy ci, którzy przyjeżdżali do Rzymu, no to wywozili stąd obraz Matki Bożej. I tych obrazów w Polsce jest ogromnie dużo. No między innymi taki obraz w Czerwińsku. Ale nie tylko. W Wielkopolsce, w każdym razie, ta Matka Boża, która jest niesłychanie ciekawa pod względem ikonograficznym, bo ona w swoim właśnie zarysie jest zbliżona do częstochowskiego. Maria trzyma dzieciątko na lewej ręce, ale ręce Marii są trochę ułożone inaczej, dlatego że tutaj Maria podtrzymuje dzieciątko, ale w ręce ma białą chustkę. I ta chustka, no można ją interpretować jako po prostu znak, że tą chustką Maria ociera łzy proszących, smutnych, pociesza. Po prostu Matka Boża od czasów tej bitwy pod Lepanto, Matka Boża bywa nazywana, ozdabiana różnymi tytułami, bo jest Matka Boża Zwycięska, Matka Boża Różańcowa, jako że modlono się w Rzymie na różańcu, Matka Boża no, pocieszenia też. W każdym razie tych tytułów wokół różnych wizerunków jest niesłychanie dużo. Inna taka grupa obrazów, które charakteryzują się tym, że są nazywane Matką Bożą Pocieszenia, Matka Boża Pocieszenia, to te wszystkie obrazy związane są z kolei z kościołami, z miejscami, w których byli Augustianie. To właśnie No Czerwień, Matka Burza Pocieszenia, albo Nowy Sącz, zanim tam przyszli jezuici do Nowego Sącza. No to właśnie obraz, który był koronowany w 1963 przez księdza prymasa, ale właśnie tam byli wcześniej augustianie, albo zgromadzenia o regule świętego Augustyna. To zdaje mi się też Paulini mają coś z reguły świętego Augustyna. Tak, ale Matka Boża nie nazwana jest Pocieszenia. Częstochowska ma swoje tytuły, jest Reginą.
Pani Helena Kopiszewska, historyk sztuki.
Proszę. Ciekawy obraz jest, bo właśnie łączy się, niedaleko jest Opole i w Opolu jest Matka Boża Opolska, która ten obraz pochodzi, kiedyś był w piekarach. Obraz 15, obraz niesłychanie piękny, jeśli chodzi o jego wartości artystyczne, są niesłychanie wysokie. Matka Boża jest śliczna. I właśnie wszystkie te trzy obrazy, to znaczy mogłabym powiedzieć, że obrazy Matki Bożej Salus Populi Romani, Matka Boża Częstochowska i Matka Boża Piekarska, jeszcze do piekarskich wrócę, wyrastają z jednego pnia. Wszystkie są przewodniczkami, to znaczy mówi się o nich, że to jest typ ikonograficzny przewodniczki. To pochodzi stąd, że kiedyś tam w zamierzchłych czasach Bizancjum w kościele był kościół przewodników i tam był wizerunek, który zasłynął łaskami i właśnie nazwano ją Matką Bożą Przewodniczką. Ale potem właśnie powstawały różne kopie, no właśnie na tych kopiach odbijały się rysy charakterologiczne, znaczy typowe dla poszczególnych artystów, stąd te kopie były różne, zawsze zróżnicowane. No i właśnie rozeszły się jak gdyby drogi, to znaczy powstał typ Matki Bożej Piekarskiej. Nazwa właśnie stąd, że to była ten obraz, który jest w tej chwili w Opolu, to był w piekarach, zasłynął łaskami. Zresztą wszystkie te obrazy w różnych miejscach zasłynęły łaskami i otrzymały również tytuły od danej miejscowości Matka Boża Piekarska. Obraz w piekarach był niesłychanie cenny, piękny, bardzo drogi wszystkim mieszkańcom i dlatego też w momentach jakiegoś zagrożenia ten obraz ratowano, ukrywano, wywożono, bardzo często wywożono albo do Czech, albo gdzieś na Śląsk. No i właśnie w XVII wieku obraz został wywieziony do Opola po to, żeby go tu uchronić i różne wojny. Wojna siedmioletnia, w każdym razie na skutek wojen ten obraz już nie wrócił do Opola. No a Śląsk stał się, Opole stało się protestanckie. Nie miał kto prosić Matkę Bożą o łaski i źródło zostało zasypane. Aż do 1945 roku. Natomiast w piekarach umieszczono obraz, kopię Matki Bożej Piekarskiej. Ludzie modlili się tam i wypraszali łaski. I właśnie kopia zasłynęła łaskami. Bo właśnie w sanktuariach jest tak, że muszą być zawsze dwa czynniki. Musi być ten czynnik właśnie ludzki. Ludzie muszą prosić, muszą błagać. A drugi czynnik boski, czyli po prostu Bóg musi odpowiedzieć, odpowiada ludziom na te właśnie. I tak powstają sanktuaria. Matka Boża Opolska, która właśnie do 1945 była ukryta, do 1945 roku była ukryta, no bo tutaj panował protestantyzm, dopiero kiedy po 1945 roku wrócił na ziemię opolskie kościół katolicki, właśnie zaczęto odgrzebywać to zasypane źródło i na nowo zasłynęła łaskami i no i właśnie doszło do tego, że w 1900 chyba 83 Ojciec Święty koronował ten obraz Matki Bożej Opiekarskiej.
22:11 na naszych zegarach. Królowa Polski o wielu obliczach. Drogi losy wizerunków Matki Bożej na Dolnym Śląsku. Za chwilę poprosimy naszych radiosłuchaczy również do włączenia się w nasze rozmowy. Ja przypomnę numer telefonu, proszę o zanotowanie. Jest to inny numer niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Podaję 71 792 52 70. 71 792 52 70. Ten jeden telefon, ale możemy odbierać parę linii, więc serdecznie za chwilę zapraszamy do włączenia się. Ksiądz Aleksander, widzę, że już w ręku trzyma również, jeśli chodzi o Dolny Śląsk, te miejsca maryjne, tak?
Przygotowałem się, jak umiałem. A tym bardziej czuję potrzebę odezwania się, bo tu już wyruszyliśmy i do piekar, i do innych miejsc w Polsce, a cudze chwalicie, swego nie znacie. My tu mamy taki mały problem, mianowicie, że kilkanaście lat temu nasza archidiecezja wrocławska została podzielona na kolejne, na diecezję świdnicką i legnicką. No i my nie myślimy o tamtych terenach jako ziemiach utraconych, ale troszkę nam jakby dalej się zrobiło, czy do Krzeszowa, do Pani Łaskawej, to już diecezja legnicka, czy ewentualnie właśnie do wspominanych tutaj sanktuariów diecezji świdnickiej. Ci, którzy tu mieszkają, tam żadnych granic oczywiście nie czują, ale wobec tego w imię uczciwości przeczytam tutaj...
Ale mamy jeszcze Osobowice we Wrocławiu, o którym wszyscy zapomnieli.
To jest przykład dobry. Osobowice, święte wzgórze, które kiedyś tutaj, no 200 lat temu, drobna sprawa, rzeczywiście były bardzo, bardzo żywe. Teraz owszem, tam nie można powiedzieć, że to trawą zarosło, bo tam czasem jeździmy, chodzimy, ale to już nie jest to, co było. Tam nawet jest Kalwaria, owszem, odbywają się tam takie przeglądy piosenek czy koncerty, ale właściwie sanktuarium jakby przysnęło.
W ubiegłym roku odbyła się pierwsza pielgrzymka.
O, czyli jest jakaś nadzieja, że coś z tego będzie. Wobec tego ja przeczytam tutaj tylko te sanktuaria, które mamy w tej chwili na terenie archidiecezji wrocławskiej. Więc w Brzegu Dolnym jest obraz ze Śniatynia, tam sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej. W Górze, dawniej Góra Śląska, tam jest sanktuarium świętej Anny, co prawda, są też święte schody, ale to też takie miejsce bardzo ciekawe. W Henrykowie, sanktuarium Matki Bożej Języka Polskiego. Ligota Książęca, sanktuarium Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej, patronki pracy rolników. Z Otynia obraz. Łozina, regionalne sanktuarium Godziszowa, Matka Boża Bolesna, z Tuligów obraz. Nowolesie, sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, obraz z Komorna. Oława to lokalne sanktuarium w kościele Matki Bożej Pocieszenia, obraz z Witkowa Nowego. W Sobótce, niedawno utworzone diecezjalne sanktuarium Najświętszej Marii Panny, Matki Nowej Ewangelizacji, w kościele świętej Anny. W Sośnicy także mamy sanktuarium podwyższenia Krzyża Świętego i także chyba najpiękniejsze w świecie, bym powiedział, święte schody. Sulistrowiczki, ulubione miejsce dla nowożeńców, to też trzeba powiedzieć, chętnie tam jeżdżą. Matka Boża Dobrej Rady i Mądrości Serca. Tutaj duszą tego sanktuarium jest ksiądz biskup senior Józef Pazdur. W świętej Katarzynie sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, obraz z Doliny, to niedaleko Wrocławia, mamy 15 kilometrów. Czebnica, wiadomo, święta Jadwiga. I teraz sanktuaria z Wrocławia, bo jeszcze jest w Ziębicach, sanktuarium Męki Pańskiej, ale z Wrocławia przeczytam jeszcze tytuły Matki Bożej. Mianowicie w katedrze Matka Boża Adorująca, Matka Boża Sobieskiego, sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, patronki młodych małżeństw, obraz z Chodowicy, we Wrocławiu Matki Bożej Łaskawej, patronki małżeństwa i rodziny, to jest w kościele świętego Karola Boromeusza. Obraz przywieziony ze Lwowa, Matka Boża Pocieszenia, to właśnie w parafii świętego Klemensa Dworzaka. Uzdrowienie chorych w kościele pomocniczym pod wezwaniem świętego Łazarza. To pewnie niewielu wrocławian wie, gdzie to jest, bo nie jest na ogół zamknięte, a to koło Bonifratrów właśnie tam na skrzyżowaniu przy ulicy Trauguta. Tutaj nasze sanktuarium, w którym jesteśmy, Matki Bożej Częstochowskiej, Matki Kościoła. Dalej mamy Matkę Bożą Ostrobramską, już wspominaną w kościele pod wezwaniem opieki świętego Józefa. Matka Boża Zwycięska z Mariampola w kościele Matki Bożej na Piasku. Tutaj wspominane przez Panią Bożenę Sanktuarium Matki Bożej na Świętym Wzgórzu, Osobowice. I wreszcie Wrocław Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej spod kamienia w kościele świętego Wojciecha, tam gdzie mamy sanktuarium błogosławionego Czesława. Czyli krótko mówiąc, jest gdzie chodzić w naszym mieście. Ja się ogromnie cieszę, że nasi tutaj gospodarze, ojcowie Paulini, tak zrobili, że przed jutrzejszą uroczystością co tydzień zapraszali tutaj przedstawicieli tych sanktuariów wrocławskich, żeby zapoznali się z Matką Bożą Częstochowską i przypadkiem nie wykopywali jakichś rowów czy przepaści między poszczególnymi sanktuariami i przypadkiem nie weszli na drogę konkurencji, tylko właśnie takiego współdziałania i współpracy.
No, bardzo to piękne zadanie przed nami jeszcze, dlatego że częściowo udało nam się spotkać z przedstawicielami różnych parafii i sanktuariów, ale jeszcze przed nami właśnie jest praca, bo jeszcze tych sanktuariów, jak słyszeliśmy, jest kilka czy kilkanaście. Dzisiaj się umówiliśmy po mszy świętej z księdzem proboszczem sanktuarium z Krzeszowa. I, no i jest co robić. Z tego się bardzo cieszymy, że będziemy mieli możliwość takiego wzajemnego poznawania się i ubogacania.
Pozdrawiamy księdza Mariana Kopko, kustosza z Sanktuarium z Krzeszowa. Królowa Polski, te oblicza, bo to też myślę ciekawe jest, mówiliśmy o kulcie Matki Bożej Częstochowskiej, który tak w XVII wieku wypłynął. Królowa Polski, zawierzenie Królowej Polski, ślub jasnogórskie ponawiane, odnawiane przez nas. I dzisiaj, gdy spoglądamy w te różne oblicza w różnych miejscach, sanktuariach, chyba dziś każdy z nas obok Matki zawsze widzi w Maryi gdzieś chyba w świadomości ludzi nas, Polaków, wierzących. Ta Jasna Góra Częstochowa, Królowa Polski też się mieni, chociaż pod różnymi wizerunkami, chociaż w różnej ustawieniu, w różnym wyrazie artystycznym, ale gdzieś chyba mamy to też zakodowane, tą Królową Polski, do której zwracamy się w tych wielu, wielu miejscach. Czy obraz tak jest? Czy błądzę?
Obraz częstochowski z XIV wieku, to znaczy w XIV wieku, 1382, właśnie Matka Boża przybyła, od samego początku zasłynęła łaskami i od samego początku zaczęto robić kopie, to znaczy powstawały, dlatego że każdy, czy to pielgrzymi, czy po prostu w jakikolwiek inny sposób, chciano zdobyć ten obraz. I te obrazy powstawały w różnych, to znaczy wędrowały najczęściej z Częstochowy w różne części kraju i bardzo często w tych miejscach zasłynęły również łaskami. I na przykład takim obrazem, który wyrósł z XVII wieku, Matki Bożej Częstochowskiej, no to jest obraz w Krakowie, w kościele mariackim, w pięknej kaplicy tuż przy drzwiach, obraz koronowany przez księdza prymasa, albo obraz...
Kościele Świętego Zbawiciela, prawda?
Tak, no to już jest początek XX wieku, Matka Boża Częstochowska, właśnie ta w Kościele Zbawiciela w Warszawie, ale właśnie z tych starych takich, nawet tych koronowanych przez księdza prymasa, no to chociażby taki obraz w okolicach w diecezji tarnowskiej koło Bochni. To jest Częstochowska z XV wieku.
Nie śmieję się zawsze, dlatego że to jest oczywiście bliżej Bochni, ale dobrze znam ten wizerunek, bo to tak. 11 kilometrów od mojego rodzinnego miasta, więc ta okulicka pani też nam przyświeca. Ale przepraszam, że przerwałem, to mój egoizm się odezwał.
Raczej miłość.
Tak.
Ale właśnie te obrazy bardzo często kopie zasłynęły łaskami.
Te kopie, które pielgrzymowały razem z nami, prawda?
Tak. Jeśli chodzi o poziom artystyczny tych obrazów, był różny. Nie zawsze jednym z warunków do koronacji to właśnie jest to, żeby obraz przedstawiał pewne wartości artystyczne, ale od tego są wyjątki. Bo znów przypomnę nie częstochowski obraz, ale taki, który zasłynął ogromną ilością łask i do tego stopnia, że trzeba było, rozwinął się ruch pielgrzymkowy i trzeba było tam wybudować wielki kościół, to sanktuarium w Tursku, koło Pleszewa, znaczy ziemia wielkopolska. A to sanktuarium posiada ludowy drzeworyc XVIII wieku, właśnie jest z przełomu XVII-XVIII wiek. Drzeworyt, mały obrazek, zresztą taki niewielki, ale składający się nawet z trzech części, bo tam na tym drzeworycie jest Matka Boża i Święta Barbara i Święty Michał Archanioł. Matka Boża właśnie na tym drzeworycie to jest wizerunek Matki Bożej z Mariazell, czyli wizerunek austriacki, który w jakiś sposób dostał się do Polski. A w jaki sposób? Po bitwie w 1683, to znaczy po bitwie pod Wiedniem, ten obraz, znów tak jak Matka Boża Śnieżna stała się sławna, to właśnie Matka Boża z Mariazell, patronka Austrii, stała się właśnie sławna i zabiegano o to, żeby zdobywać jej wizerunki. No i właśnie taki wizerunek, ponieważ nie każdego stać było na jakąś kopię malowaną, no to powstawały różne drzeworyty. Po prostu rozwijała się grafika. Bardzo często taka o charakterze odpustowym, taka dewocjonalna, dewocyjna właśnie okazja. I taki drzeworyt dostał się na polską ziemię i zasłynął łaskami. I do tego stopnia, że wybudowano tam olbrzymi kościół, bo taki był napływ pielgrzymów. A obraz jest bardzo maleńki.
22:25. Królowa Polski o wielu obliczach.
Wracając do tego tytułu, to jest związane po prostu z przedstawieniami ikonograficznymi. Matka Boża nie tylko w obrazach, ale są to również i rzeźby. O rzeźbach by warto było powiedzieć, dlatego że wśród tych w sanktuariach znajdują się przepiękne posągi Matki Bożej, Matka Boża Królowej, Królowa Tatr, Gaździna Podhala, albo Matka Boża w Markowicach, albo Matka Boża z Sejny to są, to jest oddzielny rozdział, dlatego że to jest Matka Boża Szafkowa, która przedstawia dzieciątko, otrzyma dzieciątko na lewej stronie, ale rzeźba jest tak skonstruowana, że piersi Matki Bożej można otwierać. To znaczy po prostu do pasa to jest po prostu szafka. Jeśli się otworzy tors Matki Bożej, piersi, właśnie tę część przednią, to wtedy ukaże się wewnętrzna scena, wewnętrzne przedstawienie ukazujące Trójcę Świętą, Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. No i nawet i właśnie tę rzeźbę koronował ksiądz prymas, ale bardzo żałował, że nie można tej Matki Bożej nazwać Matką Bożą zawartą tajemnicą w Trójcy Świętej, dlatego że no właśnie może to było bardzo trudne, właśnie takie przyjęcie Matki Bożej z Trójcą Świętą, to znaczy z tą szafką otwartą, dlatego Kongregacja Watykańska udzieliła pozwolenie na koronację Matki Bożej, ale zamkniętą. Także nie można jej otwierać, a szkoda.
Pani Helena Kopiszewska, historyk sztuki, i pani Bożena jeszcze chciała słowo, tak?
Słowo, ale zanim, takie bardzo ogólne.
To zanim jeszcze to słowo, to ja przypomnę jeszcze raz numery, bo powoli będziemy zapraszać naszych radiosłuchaczy również do telefonów. Przypomnę ten numer. 71 792 52 70. Jeszcze raz powtarzam, 71 792 52 70. 22:27. Pani Bożeno.
Tak, podczas prac nad książką, która towarzyszy wystawie Królowa Polski o wielu obliczach, właśnie pojawiło się we mnie w środku takie pytanie, skąd tyle tytułów? I no chyba najprostszą odpowiedzią jest stąd, że tyle jest potrzeb, próśb, modlitw o, prawda? Tyle jest potrzeb ludzkich i dlatego tyle jest stąd tytułów. To taka moja dziwna refleksja przy okazji powstawania
książki. Ojciec Mariusz, prosimy.
Ja myślę, że taka też refleksja moja, że to czasami jest tak jak z nami. To znaczy przybyliśmy do Wrocławia, zastaliśmy konkretne doświadczenie duszpasterskie w parafii, w kościele, w mieście. No i otworzyliśmy się na to, co jest z jednej strony naszym charyzmatem, naszym sposobem posługiwania. Myślę o charyzmacie paulińskim. Posługa w duchu Jasnej Góry, jak to podkreślił Jan Paweł II, że chociaż nie wszyscy Paulini mieszkają na Jasnej Górze, ale posługa jasnogórska jest naszym jakimś charakterystycznym, cechą charakterystyczną, charyzmatem naszego posługiwania. I to w tym miejscu zrodziła się ten sposób nazwania, bo to było pytanie, jak nazwać Matkę Bożą w tym miejscu. Częstochowska już jest, bo wrocławianie musieli mieć Częstochowską zaraz po II wojnie światowej i powstał Kościół Matki Bożej Częstochowskiej i tam się odbywają pielgrzymki. A więc nie możemy tworzyć drugiego miejsca z tą samą nazwą. I przypomnieliśmy sobie, że w tym roku, zresztą tutaj siedzi pani Stanisława, która o tym mi też przypomniała, i one mają kaplicę w Częstochowie w Domu Pamięci, i tutaj pani Agnieszka jest szefową tego Domu Pamięci, kaplicę, gdzie ta Matka Boża właśnie tam się nazywa, pod wezwaniem Jasnogórskiej Matki Kościoła, i to bardzo mocno podkreślał prymas Wyszyński. I to była jedna myśl, która mi towarzyszyła od wielu lat, właściwie od początku mego kapłaństwa. I druga rzecz, która z tym się wiązała, to to, że Jan Paweł II właśnie na Jasnej Górze po raz pierwszy w 79 roku już jako papież powiedział do Maryi na Jasnej Górze: Jasnogórska Matko Kościoła, Tobie zawierzam siebie, zawierzam wszystko, co mam, całe moje posługiwanie, świat, Europę. I to było pierwsze właściwie zawierzenie papieża na Jasnej Górze. Potem te zawierzenia się oczywiście rozwijały, przekształcały, dojrzewały, można tak by było powiedzieć. I to, te dwa ślady, ślad prymasa Wyszyńskiego, Matki Kościoła, jeszcze tutaj wspomnę, że w tym roku jest 50-lecie ogłoszenia Matki Bożej Matką Kościoła, na prośbę biskupów polskich, Ludu Bożego, a szczególnie prymasa Wyszyńskiego. I to się wszystko połączyło właśnie w coś, co interpretuje, co nazywa tą naszą posługę, specyfikę naszej posługi właśnie tutaj we Wrocławiu, bo spowiada, jest pewnego rodzaju, jak to my nazywamy, strefa ciszy, czyli adoracja codzienna w ciągu całego tygodnia, spowiedź, kierownictwo duchowe, możliwość spotkania i modlitwy z Matką Bożą właśnie w tej ikonie jasnogórskiej, nieobleczonej żadnymi sukienkami, więc to też rodzi pewien kontakt bardziej bezpośredni, intymny. I druga rzecz to otwarcie na grupy i wspólnoty, które są przy naszej parafii. I tak jak kiedyś zagarniało się ludzi do kościoła, żeby wracali do Pana Boga sieciami, tak teraz tych ludzi trzeba dosłownie łapać wędkami pojedynczo. I tu przez spowiedź, przez adorację, przez potem zapraszanie ich do konkretnej wspólnoty, bo przy parafii są właśnie wspólnoty, które uczą modlitwy, adoracji, które wychowują do dojrzałości w wierze. Zresztą chciałbym tutaj panią Agnieszkę poprosić, bo jej powołanie zrodziło się właśnie tu, w naszym kościele. Proszę nie ukrywać tego, proszę powiedzieć, jak to było, może bez szczegółów, ale kilka słów.
Pani Agnieszka, już zachęcałem parę razy, ale ona spokojnie siedzi.
Tak. Tak, rzeczywiście ja dziękuję bardzo Matce Bożej Jasnogórskiej za moje powołanie, chociaż jestem wrocławianką, chociaż teraz mieszkam w Częstochowie. I dzisiaj z radością zobaczyłam mojego księdza proboszcza, który był ksiądz proboszcz z parafii świętego Bonifacego, księdza Wojciecha Tokarza. Ale tak naprawdę to zawsze mówię, że tak moje powołanie to się tak naprawdę na kolanach właśnie zrodziło już tu, zanim było tutaj sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej, Matki Kościoła, bo moje pierwsze przeżycia, takie spotkanie z Matką Bożą, oczywiście było na Jasnej Górze. Przeżyłam to bardzo osobiście. Matka Boża przywołała mnie do porządku, czyli wyprosiła mi po prostu nawrócenie. I kiedy wróciłam właśnie do Wrocławia, to odkryłam, że no nie mogę sobie znaleźć tutaj miejsca i szukałam takiego miejsca, gdzie mogłabym jakby te chwile przywołać, ten dialog, żeby był żywy, żeby był codzienny. No i udało się. Znalazłam kościół, który był na trasie jakby mojego powrotu do domu, bo w pewnym momencie przeprowadziłam się na Nowy Dwór i kiedy jechałam z ulicy Obornickiej, zatrzymywałam się tutaj, właśnie to jeszcze był plac 1 maja. Wyklęczałam tutaj 2 godziny przed Najświętszym Sakramentem. Kończyło się tą mszą świętą i jechałam do domu. I tak wyglądało kilka miesięcy mojego życia. I rzeczywiście mogę poświadczyć, że ta Matka Boża właśnie stąd, ze świętego Antoniego, jest łaski pełna. To znaczy obdarzyła mnie wielką łaską właśnie powołania. To było to miejsce i dzisiaj ze łzami właściwie w oczach mogą uczestniczyć w tej mszy świętej, bo wszystko mi się podczas tej liturgii powiązało. I był ksiądz proboszcz, którego z mojej parafii, świętego Bonifacego, którego zobaczyłam przez szybę. No i właśnie dziękowałam Panu Bogu za to powołanie, właśnie, które zrodziło się tak naprawdę na kolanach tutaj, już w sanktuarium, jakby już można powiedzieć, w sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej, Matki Kościoła, a jakby to pierwsze spotkanie, to takie najważniejsze, czyli na Jasnej Górze, mogłam właśnie naprawdę przenieść tutaj do tej do tego wrocławskiego sanktuarium, do Matki Bożej.
Jest taką nadzieją, myślę o księdzu Aleksandrze właśnie, który się zgłasza, że może kiedyś Matka Boża go przekona, że warto do Paulinu wstąpić.
Tak, to jest nieustanny wysiłek tutejszego przeora i jak to wie, czy bym nie poszedł do Paulinów, zwłaszcza, że mam z nimi różne przeżycia, to może nie teraz, chyba, żeby już rzeczywiście telefonów nie było, ale co mnie tak hamuje bardzo, to widmo nowicjatu, który jest trudny i w moim wieku może już bym tego nie przetrzymał. Ale wrócę tutaj do tego, co pani Agnieszka nam powiedziała. To jest ilustracja do takiego określenia łacińskiego lex orandi, lex credendi. Czyli tak jak się modlimy, tak wierzymy i tak w końcu żyjemy. I wywoływane tu już było parę razy sanktuarium z piekar śląskich. Ja pochodzę z Górnego Śląska, więc wiadomo, że tamto miejsce znam. Proszę zauważyć, że z jednej strony Matka Boża sama sobie wybiera te miejsca. To nie jest tak, że my się umówimy, że tu będzie sanktuarium i akurat się to uda. A z drugiej strony jest jakiś niesamowity zmysł ludu. Tutaj ojciec nas prowokował trochę w kierunku tych tytułów Matki Bożej. Matka Boża z piekar śląskich nosi tytuł Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Czyli co? Tam przychodzili ci ludzie z tego rejonu, ludzie ciężkiej pracy, ludzie, którym no było ciężko, których wyzyskiwano, których nie szanowano, nie lubiano. No o czym oni mogli z Matką Bożą rozmawiać? I właśnie wydaje się, że my, kapłani, czy zwłaszcza ci, którzy posługują w takich sanktuariach, wystarczy, żebyśmy słuchali, co płacze w tej ludzkiej duszy, co gra. Na przykład do Jasnej Góry zmierzają bardzo licznie maturzyści. Dlaczego? Ich wiara jest prosta. Chcesz zdać maturę, jedź na Jasną Górę. Nie zawsze wiedzą, że się jeszcze trzeba uczyć do tego, ale akurat to sanktuarium ich ciągnie. I bardzo dobrze, bo nie wiem, czy dałbym rozgrzeszenie komuś, kto powiedział, że mam na przykład 40 lat i więcej i nie byłem w Częstochowie. To myślę, że to jest no, bardzo ciężkie zaniedbanie, grzech i musiałby ten ktoś natychmiast się poprawić. Ale właśnie chodzi o to, że rośnie potem legenda danego miejsca. Tutaj właśnie pani wspomniała, 2 godziny plus msza święta równa się powołanie. No miejmy nadzieję, że to zachęci, żeby tutaj przychodzić, a nie odwrotnie. Bo ludzie się boją tego, że Pan Bóg może kogoś wziąć za słowo. A jeszcze, co w tym miejscu jest ciekawego, w którym jesteśmy tutaj u Matki Kościoła we Wrocławiu. Mianowicie, że ta Matka Boża w swoim znaku, wizerunku jest bardzo blisko, jest nisko. Nie jest zasłonięta żadnymi właśnie ozdobami, sukienkami, które są skądinąd bardzo piękne. No, dla mnie, krótkowidza, jest to bardzo dobra wiadomość, że mogę no, jako tako kontakt wzrokowy także nawiązać. A ponieważ ojciec Mariusz awansował, będzie definitorem teraz na Jasnej Górze, to niech powie tam swoim współbraciom tak. Jasna Góra jest duchową stolicą Polski. To jest sanktuarium narodu, konfesjoną narodu, ołtarz narodu. I tam trzeba być, przyzwyczaili się Polacy. Ale pomodlić się proszę przyjechać do Wrocławia. Bo tu jest i cicho, i spokojnie, i przytulnie, i ciepło.
Ja będę musiał wracać tutaj, tak?
Może odbierzmy telefon, bo już czas 22:39. Odbieramy telefon pierwszy, prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Jestem parafianką tutaj z Wrocławia, naszego nowego sanktuarium. Ola Maryniak, nazywam się i bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić naszych gości, a szczególnie naszego ojca Mariusza, naszego kochanego proboszcza. Ja chciałabym tylko moje takie krótkie doświadczenie powiedzieć, bo Pan Bóg tak jakoś pokierował drogi naszej rodziny, że przez właściwie 8 lat małżeństwa mieliśmy 7 przeprowadzek. W międzyczasie się rodziły dzieci i trafiliśmy tutaj. I ja widzę, że Pan Bóg naprawdę tak i Maryja prowadziła nas tutaj do tej parafii, żebym mogła odnowić tą miłość do Maryi Częstochowskiej, do tej matki, która się opiekuje właśnie rodzinami i małżeństwami. I widzę, że naprawdę możemy doświadczać jako rodzina wielkich łask, które tutaj otrzymujemy od Kościoła, od tego sanktuarium nowego, od naszych kochanych ojców. I to jest dla nas bardzo ważne, bo możemy się też dzielić tym z innymi, że tutaj jest miejsce, gdzie naprawdę te łaski się rozlewają, że Matka Boża naprawdę jest tą opiekunką. Ja też dzięki temu, że mieszkamy tutaj, no wprawdzie od niedawna, niecałe 3 lata, ale już możemy też nasze dzieci wgłębiać w tą miłość do Matki Bożej, że możemy tutaj mieć taką małą Częstochowę. I chciałam Panu Bogu podziękować za to, że też ta piękna uroczystość, która jutro, taka wielka uroczystość będzie, mam nadzieję, że będziemy mogli być na tej Eucharystii, że nas tutaj przyprowadził, tak? Bo mówiliście na początku o tej ludności napływowej, tak? Ja sobie pomyślałam, że to tak nas też trochę dotyczy, jak my tam te przeprowadzki mieliśmy i w różnych częściach miasta mieszkaliśmy. I tutaj te drogi, ta droga nasza się skończyła tutaj w tej parafii. Dlatego chciałam podziękować też wam, którzy się opiekujecie Matką Bożą, tutaj ojcowi Paulini, i nam osobiście też podziękować naszym ojcom, bo doświadczamy naprawdę wielkiej miłości od nich i przez Maryję. Dlatego tylko to chciałam powiedzieć.
Dziękujemy, Pani Aleksandro.
Pani Aleksandro, życzymy dobrego porodu. Niech Jasnogórska Matka Kościoła wyprosi Marysię.
Dziękuję bardzo.
Na zdrowie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy Panią Aleksandrę. Dziękujemy za telefon i świadectwo właśnie tutaj z Kościoła Świętego Antoniego, sanktuarium. Już od jutra kanonicznie, tak, dekret będzie. Ale tych dekretów, dekrety się budują na wierze, prawda, księże Aleksandrze?
Oczywiście, tylko w ten sposób. Tak sobie pomyślałem, że gdybyśmy mieli więcej odwagi i takiej, powiedziałbym, nawet uczciwości wynikającej z wdzięczności Panu Bogu i Matce Najświętszej, to właściwie te świadectwa powinny się tutaj posypać jak z rogu obfitości, bo nie ma człowieka, który nie otrzymałby konkretnych łask, tylko tak jak to jest na tej wspomnianej nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Mianowicie, gdy policzymy prośby w stosunku do podziękowań, to wychodzimy po prostu na niewdzięczników. Najpierw prosimy, a potem jak otrzymamy, to ja taki zdolny, ja taki mądry, no tak musiało być przecież. I właśnie może dlatego za rzadko dzielimy się tym i To z kolei nie daje też takiej siły tym innym, może tym letnim, tym stojącym gdzieś daleko. Zwłaszcza chodzi tutaj o takie łaski wewnętrzne. No bo powiedzmy, jak ktoś nie chodził, wyprosił zdrowie, no to świetnie, chodzi, proszę, cud stał się. Oczywiście takie cuda też mają miejsce, ale o wiele piękniejsze, ciekawsze są te wewnętrzne. Ktoś się nawrócił, ktoś znalazł prawdę, ktoś odnalazł drogę życia. I byłoby dobrze, gdybyśmy o tym mówili także w odniesieniu do konkretnych miejsc. Bo to jest coś takiego, co się nazywa genius loci. Idziemy do danego miejsca, czujemy, że tam będziemy mogli właśnie choćby o tym małżeństwie, o rodzinie, o zdrowiu, czy o losach ojczyzny porozmawiać. A Jasna Góra jest tutaj dla nas wzorem dlatego, że Ojciec Święty tyle razy tam był, tyle razy nam to tłumaczył, że każdy apel jasnogórski właściwie powinien być prowokacją do tego, żeby czuwać i coraz bardziej rozumieć, co to znaczy.
Królowa Polski o wielu obliczach. Dzisiaj te nasze rozmowy z Wrocławia, z sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła. Tak, nie mylę nazwy, bo właśnie tutaj ta Częstochowa to ciekawe też spostrzeżenie i też dla nas, myślę, którzy słuchamy czy uczestniczymy w tych rozmowach, a nie znaliśmy dotąd tego miejsca i wielu, o których wspominamy dzisiaj. Numer telefonu 71 792 52 70. 71 792 52 70. Mamy telefon, prosimy bardzo. Halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha.
Witam, panie Tadeuszu, prosimy.
Słuchając tego, o czym była mowa wcześniej i było odniesienie do kultu obrazów, jedna z pań wcześniej o tym powiedziała, było też odniesienie do rzeźb. Ja bym chciał przeczytać trzy fragmenty Słowa Bożego i chciałbym w tym kontekście po prostu, aby później było ustosunkowanie się do tych słów w kontekście tego dzisiejszego tematu.
Panie Tadeuszu, dziękuję za telefon. Przewiduję, o czym pan chce mówić. Prawdopodobnie, ale może wyjaśmy to, bo nie o to chodzi, żebyśmy ucinali, tylko też szanując naszych słuchaczy kolejnych, którzy będą dzwonili, bo to też rys charakterystyczny dla nas. No właśnie, czym jest dla nas, dla ludzi wierzących, kult obrazów, który odnosi nas, niczym jest sigma, znak, przenosi nas do rzeczywistości niebieskiej, z tej ziemskiej. Jak byśmy to scharakteryzowali dla tych, którzy by chcieli taką krótką odpowiedź, bo to...
Jesteśmy ludźmi, a człowiek to nie tylko duch, ale także i ciało, także jego zmysły. I my modlimy się nie tyle do obrazu czy do rzeźby, ile do tej osoby konkretnej, którą nam ten wizerunek przedstawia. I jest nam jakoś łatwiej. Jest nam łatwiej skoncentrować naszą uwagę, tym bardziej, że taka ikona, ona jest pełna symboliki, ona jest pełna takich treści, które rzeczywiście otwierają niebo. Tak zresztą nazywane są ikony, że to są takie okna pozwalające wglądnąć do nieba. I może zaproponowałbym taki eksperyment, który tutaj podpatrzyłem swego czasu we Wrocławiu, a właściwie opowiedziała mi pewna pani, która się nawróciła. Mianowicie nie będę zdradzał tam powiedzmy dalszych szczegółów, bo ją znam i być może nas słucha, więc niech wie, że mi się to bardzo przydało. Mianowicie opowiadała, że kiedy przychodzi piąta niedziela Wielkiego Postu, pamiętamy, że w kościołach zasłaniane są obrazy i krzyże. Właśnie po to, żeby jeszcze bardziej skoncentrować uwagę, czy powiedzmy jakoś uświadomić człowiekowi, kim jest Chrystus dla nas, co się tu wydarzyło. Wchodzimy w jakąś niesamowitą tajemnicę. I ta kobieta zrobiła coś niesamowitego w swoim domu. Mianowicie nie tyle zasłaniali obrazy i krzyże w swoim domu, ile zdejmowali i chowali do szafy. I to było coś niesamowitego. Mówi, że dopiero potem Wielki Piątek, kiedy wracali z liturgii, z powrotem po tych prawie dwóch tygodniach te wizerunki wracały na ściany. Kiedy tych wizerunków nie było, oczywiście zwykle jakiś ślad został po krzyżu, po obrazie, bo to zawsze trochę się taka ściana zakurzy, ale mówi, że w ich domu ci ludzie czuli się, jakby im ktoś umarł. Kogoś bardzo brakowało, było jakoś pusto, głucho. I z kolei odwróćmy sytuację, kiedy człowiek jest na przykład w szpitalu, no i zobaczy w końcu jakimś przytomniejszym wzrokiem ten krzyż Chrystusa, czy obraz Matki Bożej, albo weźmie go do ręki, jakoś jest mu raźniej, jakoś jest mu, powiedzmy, bliżej do tego nieba, łatwiej mu to wszystko znieść. Tu przy okazji naprawdę ogromny ukłon w stronę Radia Maryja i Telewizji Trwam. Dlaczego? Dlatego, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I ja mogę żałować właśnie tych ludzi, którzy nigdy się nie zetknęli z darem choćby Radia Maryja, a potrafią opowiadać niesamowite historie na ten temat. I właśnie ten człowiek przeniesiony do szpitala, do więzienia, co czasem na jedno wychodzi, tam dopiero odkrywa, jaką wartością jest, że ktoś się z nim modli, że usłyszy melodię, że ktoś go skieruje do Pana Boga. I dlatego tutaj oczywiście bałwochwalstwo byłoby grzechem. Ale my tego się nie musimy obawiać, dlatego że żyjemy już w Nowym Testamencie i mamy świadomość, że jednak ten znak Bożej obecności może bardzo wiele znaczyć, ale jest inny problem. Mianowicie cofnę się do roku 1980, kiedy rodziła się Solidarność i w wielu miejscach powieszono na przykład krzyż. Ale pod tym krzyżem, no to właściwie tylko jak łotrzy się zachowywaliśmy. On nic nie znaczył. To był tylko znak takiego pewnego buntu. Nie znak religijny, tylko powiedzmy znak my tu górą. I wtedy było źle. Więc jeżeli ja powieszę krzyż, obraz, to ja muszę dorastać do tego, co on wyraża. Bo albo zmień imię, albo zmień postępowanie. Czyli następuje takie sprzężenie zwrotne. Mając obraz Matki Bożej, czy swojego patrona, czy jakąś scenę biblijną, nad moim łóżkiem na przykład poprosiłem i namalowano mi śniadanie wielkanocne. Pan Jezus rozpalający ognisko, karmiący apostołów rybkami. No więc to zaraz mi polepsza humor od rana. I właśnie to jedno spojrzenie potrafi wnieść nadzieję. Tak jak w portfelach czy na biurkach mamy zdjęcia naszych kochanych osób, mamy, taty czy kochanego dziecka. Jakie to jest ważne? Niby od strony materialnej, no kartka papieru czy szkiełka, a jednak jest to dla nas coś bezcennego.
Ten problem, o którym tutaj pan sygnalizował, słuchacz, no to już pojawiał się wielokrotnie w historii Kościoła i dokumenty, stanowisko Kościoła jest jednoznaczne, więc zachęcam do przeczytania, ale chciałbym powiedzieć bardzo krótko o pewnym świadectwie. Teraz byłem na kapitule naszego paulińskiego zakonu, w której wybraliśmy między innymi nowego ojca generała i dzielił się nasz współbrat z Australii pewnym takim doświadczeniem swojego powołania. Mianowicie w latach 70. głównie w Australii, bo on stamtąd pochodził, był ten proces odnowy i w kościołach kapłani, biskupi usuwali ikony Matki Bożej, wizerunki, konfesjonały. Doprowadziło to do złego zinterpretowania tego ducha ekumenicznego. Co doprowadziło również, mówi ten mój współbrat, że w jego domu proboszcz mówił, macie zdjąć wszystkie obrazy Matki Bożej. Ale on czuł, że to jest nie tak, że to nie o to chodzi. Potem poszedł do pewnego zgromadzenia, zakonu, gdzie dostał różaniec i mówi, no to nauczcie mnie modlić się różańcem. A oni mówią mu, ale to jest tylko pewnego rodzaju symbol. Tak jak symbolem jest również to, że my przyjmujemy codziennie Eucharystię. To nie jest prawdziwe ciało i krew Jezusa Chrystusa. O innych rzeczach już nie chciałbym tutaj mówić, którego spotkały i był on przez to niekoniecznie dobrym nowicjuszem. Po 2 latach odszedł z tamtego zakonu i powiedział mu jego ojciec duchowny, idź do Paulinów. A Paulini w latach 80. pojawili się w Stanach Zjednoczonych, niby w Australii, nie przypadkowo, ale nieprzypadkowo. Ojciec Augustyn Łazur tam przybył w pielgrzymce ze Stanów Zjednoczonych. I Paulini robili to, co robili w Polsce, co robili w Stanach Zjednoczonych, czyli spowiedź, adoracja, Matka Boża. I dzisiaj biskupi w Australii zapraszają Paulinów, nie tylko w Australii, ale w tym przypadku w Australii, i proszą Paulinów, żeby opiekowali się Matką Bożą, żeby prowadzili kult Matki Bożej, więc z wizerunkiem oczywiście, tak? To pokazuje, że jest ciągle zapotrzebowanie na właściwy kult Matki Bożej, bo czasami może oczywiście on być niewłaściwy, tak?
Odbierzmy kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo? Halo, czy słyszymy się?
Tak, witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Józefa.
Prosimy, Panie Józefie.
Już jestem na antenie, tak?
Cały czas.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I pozdrawiam wszystkich i bardzo właśnie dziękuję za tą audycję, dlatego nawet, że nie pochodzę z Wrocławia ani z województwa dolnośląskiego, a jednak w kościele świętego Bonifacego była za mnie msza. I tutaj nawet byłem w tym kościele przejazdem, także mam też taką krótką przygodę, ale właśnie chciałbym się wypowiedzieć na temat programu i tego właśnie tutaj właśnie zmówione, głoszone. I bardzo wierzę w Jezusa Chrystusa i podczas czytania Ewangelii, którą praktycznie znam na pamięć, doznawałem różnych takich widzeń, niewidzeń, jak gdyby pomocy Bożej. Zrozumieniu właśnie. I słuchając tego programu, nie chcę nikomu ubliżyć. Tutaj nie o to mi chodzi. I chciałbym powiedzieć, że cały czas buduję swoją wiarę na nauce Chrystusa. I tutaj właśnie na Ewangelii i tak dalej, i później poleceniach właściwie Jezusa swoim uczniom, polecenia te są takie, żeby chodzili i głosili Słowo Boże, gdyż przez upodobało się Panu Bogu, aby przez głupstwo ogłoszenia Słowa Bożego mieć życie wieczne. Ja to mówię wszystko z pamięci, ale to jest dla mnie właśnie takie celowe tutaj właśnie działanie na ucznia. I tutaj właśnie wracając do tych obrazów, ja powiem tak, że Jezus tłumacząc uczniom Ewangelię, nie malował im żadnych obrazków, żeby im wyjaśniać, na czym to polega, ani nie instrukcji jakichś szkiców i tak dalej, a właśnie budował ich duchowo. On ich budował cały czas po prostu Słowem Bożym i oni mieli iść na cały świat i głosić Słowo Boże. Głoszenie Słowa Bożego w moich oczach jest głoszeniem jak gdyby przepustki do nieba. Słowo Boże, dobra nowina jest przepustką do nieba. I tutaj patrząc na działanie właśnie Maryi w Polsce, gdzie jest ogłoszona królową Polski, jest to właśnie XVII wiek i niestety, ale mam takie odczucia. Sami popatrzmy, przecież państwo polskie praktycznie po ogłoszeniu Maryi na królową Polski straciła niepodległość. I tutaj mamy owoce tego.
Panie Józefie, panie halo.
Ja
panie Józefie,
ale... Wrocław walczy o
A to pozdrawiam pana, widzę, że nie dogadamy się, skoro nie umiemy się słuchać. No ale dziękujemy za ten telefon. Z drugiej strony pan mówił dobrze o znaniu Słowa Bożego i to ważne jest, żeby myślę znać Słowo Boże, ale Jezus mówi, kto widzi mnie, widzi Ojca, jestem obrazem Ojca. Całkowite objawienie się Boga dokonało się w Jezusie Chrystusie. I tutaj wiele byśmy mogli mówić. Ojciec Mariusz, widzę, że...
Ja tylko chcę dodać, że dzwonią czasami do mnie różni przedstawiciele różnych grup i wspólnot, na przykład czy wspólnota Jan Chrzciciel jest jeszcze katolicką. Ja mówię, tak, i oni bardzo kochają Matkę Bożą i mówią, że Matka Boża Jasnogórska przyprowadziła ich do tego kościoła. Dziwne, bo nie wiedziałem o tym. Albo neokatechumenat, to ta Matka Boża właśnie tą wspólnotę zrodziła, więc ci wszyscy, którym się wydaje, zwłaszcza przedstawiciele różnych ruchów, którzy po nawróceniu myślą tylko, że to jest Słowo Boże, tak? I tylko Słowo Boże, czyli idą w kierunku trochę, no nazwijmy, protestantyzmu, tak? Oni nie wiedzą, że u źródeł wielokrotnie powstania tego ruchu czy wspólnoty jest właśnie Matka Boża. Zresztą ciekawa rzecz, że prawosławni z nami tutaj w dzielnicy wzajemnego szacunku mają bardzo dobre relacje. Między innymi dlaczego? Dlatego, że my możemy rozmawiać o ikonach, o znakach, o wizerunkach. A protestanci, pomimo tego, że inaczej myślą, no to my przez swoją posługę dajemy im świadectwo jakiejś łączności braterskiej więzi.
Ksiądz Aleksander.
Patrząc na obrazy Matki Bożej w tym typie jasnogórskim, czyli hodogetria pokazująca drogę, to dzisiaj usłyszeliśmy w Ewangelii, tu Pan się powoływał na to, że wręcz na pamięć zna Ewangelię, no to zdanie Matki Bożej, które zwłaszcza na Jasnej Górze pewnie codziennie jest czytane, ogłaszane, brzmi: czyńcie cokolwiek Syn mój wam powie. Czyli jest niemożliwe, żeby dobrze pojęty kult Matki Bożej zagrażał wierze w Pana naszego Jezusa Chrystusa, kwestionował Słowo Boże i tak dalej. Ale właśnie chodzi o to, prawdziwy kult, tu wcześniej troszkę w wypowiedzi ojciec Mariusz mówił o tej prawdziwej pobożności maryjnej. Ja tutaj taki mały wątek rozwinę, mianowicie chodzi o to, że ten kult maryjny, on wymaga u nas pogłębiania. I właśnie tego typu audycja jest szansą. Spotkanie w sanktuarium Matki Bożej jakimkolwiek właśnie ma między innymi na celu pokazanie, że nawet jeśli nas wprowadziła do tego miejsca chęć uproszenia jakiejś łaski, to my możemy przejść troszkę wyżej. Jeden z teologów polskich mówił tak, że większość z nas reprezentuje kult dwuliterowy Matki Bożej. Na czym to polega? Że my idziemy do Maryi. Matura do Maryi. Szczęśliwe urodzenie dziecka do Maryi. Żonę znaleźć, męża, mieszkanie, zdrowie, jakieś kłopoty do Maryi. Oczywiście mamy do tego prawo, jasne. Ale wyższe piętro to oznacza pobożność trzyliterową. Kiedy wpatrując się w nią, chcemy żyć jak Maryja. Jak Maryja zasłuchani w Słowo Boże, jak Maryja pokorni, jak Maryja czyści, jak Maryja właśnie posłuszni. I wtedy się zaczyna coś naprawdę dziać. Czyli tak, emocje, wzruszenia, one są oczywiście potrzebne, no bo jesteśmy ludźmi. I nie dziwię się, że w sanktuarium będą ludzie płakać, ktoś położy się krzyżem. Nie dziwię się, że na przykład w mojej grupie, kiedy chodziłem jeszcze na pielgrzymki przez pierwsze 15 wrocławskich pielgrzymek jako przewodnik, była na przykład kobieta, która szła całą drogę boso, nie jadła i mało co piła. Zapytana, no dlaczego, no przecież piąte przykazanie i tak dalej, mówi, ja mam takie intencje, że jeżeli ich nie wyproszę, to nie mam po co wracać. Więc mieliśmy ją tylko na oku, no, żeby nie przesadziła, nie zrobiła sobie krzywdy, no bo było to takie szokujące, no jakby nie było, to jest ponad 200 kilometrów, gorąco i tak dalej, no ale doszła. I proszę sobie wyobrazić, na drugi rok moi porządkowi znów namierzyli kobietę. znów idzie boso, znów nie pije, nie je, no więc jawne nieposłuszeństwo przewodnikowi, no coś trzeba z kobietą zrobić. Doprowadzono ją wieczorem przed moje oblicze, pytam, proszę siostry, no to jak? Bo na pielgrzymce się mówi siostro, bracie. No jak to z tym posłuszeństwem? Ale proszę księdza, ale ja idę podziękować Matce Bożej. No i proszę jej coś zrobić. Więc widać, potrzebowała tego zaangażowania także zewnętrznego, bo człowiek jest całością. I teraz być może są tacy, dla których wiara jest tylko przygodą mentalną i wtedy będą się opierali tylko, powiedzmy, na literach, będą rozważali to w głowie, ale nic z tego nie będzie wynikało. A właśnie w sanktuariach, w tej pobożności maryjnej także, jaką ogromną rolę odgrywają chociażby pieśni, nawet poezja, kwiaty. Przecież bez tego wszystkiego mogłoby się obejść, nie? A dzisiaj jak pięknie wygląda tu w kościele. No wyobraźmy sobie bez kwiatów. Liturgiści was zastrzelą, bo jest Wielki Post. Ale jak Matce Bożej nie dać kwiatków? No więc spróbujemy jakoś to wypośrodkować.
Ja chciałbym jeszcze dotknąć takiego problemu, mianowicie byłem w kościele w miejscowości Krzest, z której pochodzi tutaj pani Stanisława Grochowska. Uczestniczyłem tam w wydarzeniu pogrzebu jej taty, ale na ścianach tego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, dobrze mówię, są różnego rodzaju sceny z życia Matki Bożej, ale też sceny z życia Polski, kultu Matki Bożej Częstochowskiej, Jasnogórskiej. I chciałbym tutaj też dotknąć właśnie takiego tematu, czy problemu, że no przecież był czas, kiedy nie wszyscy mogli czytać i słuchać, tak, prawda, Pisma Świętego, zwłaszcza czytać, że była ta Biblia dla ubogich, Biblia Pauperum, prawda, i nie możemy o tym zapominać. My jesteśmy no szczęśliwi, że możemy czytać i możemy mieć różnego rodzaju wersje elektroniczne i kieszonkowe Pisma Świętego i komentarze, ale prości ludzie w miejscowościach, to może potwierdzić właśnie pani Stanisława, jak rodziło się jej tam powołanie, tak? Dlaczego tam znajdują się właśnie te skrafita czy też freski?
To znaczy tak, rzeczywiście to, co ojciec mówi, to jest bardzo ważne, bo od dziecka patrzyłam na tę procesję z Najświętszym Sakramentem, z tym Najświętszym Sakramentem szedł ojciec Kordecki po wałach jasnogórskich. To się tak zarysowało w moim sercu od dzieciństwa. Czy klęcząca Matka Boża w zwiastowaniu. To jest niesamowite. I właśnie tam to powołanie jakby zakiełkowało. Ale ja bardziej chciałam tutaj jeszcze nawiązać, zanim odpowiem do końca, żebym nie zapomniała tego, do tego ostatniego telefonu, tego pana, dla którego znaczenie Słowa Bożego jest takie ważne i takie istotne. Rzeczywiście i to jest bardzo cenne. Natomiast, żeby poznać tajemnicę Maryi, to chciałabym go odesłać do takiego filmu, który niedawno zrobiła pani Agnieszka Porzezińska z panem Pawłem Sobczykiem. Ten film nosi tytuł Tajemnica tajemnic. I tam w sposób kapitalny, naprawdę fenomenalny, jest przedstawiona tajemnica Maryi najpierw w życiu świętego Ludwika Grignion de Montfort na kanwie tego traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Jest pokazane oddanie się osobiste księdza prymasa Wyszyńskiego, sługi Bożego, i Jana Pawła II. I jest tam pokazane tak pięknie, jak to osobiste oddanie się Matce Bożej zaowocowało w życiu narodu, w życiu społeczności polskiej i potem w świecie też, bo ci dwaj wielcy wyrośli właśnie z tego oddania, z tej tajemnicy Maryi w ich życiu osobistym. Także...
Jakie to miało znaczenie i sens społeczny, prawda? Potem, że została zawieszona Rosja, to zablokowało wojnę nuklearną, która już była na granicy, prawda? Dzisiaj było, czy wczoraj było zawierzenie Ukrainy Niepokalanemu Sercu, więc to są znaki, których nie możemy...
To są owoce,
tak,
to
nie
są lekceważyć. I to, co mówił ksiądz prymas Wyszyński, że dopóki jest Jasna Góra, dopóty jest Polska w Europie i w świecie.
To ja się włączę tutaj. Jeszcze raz do tego telefonu ostatniego się trzeba odwołać, bo w końcu wyszło na to, że gdyby nie ten XVII wiek, to kim byśmy byli dzisiaj? Jeszcze krok, a powiemy, że to wszystko przez Matkę Bożą, bośmy jej zawierzyli, bośmy się jej oddawali. Wystarczy przeczytać chociażby śluby jasnogórskie, najpierw te śluby króla Jana Kazimierza, potem powtórzone te 300 lat później i ponawiane przez wiele lat, żeby zastanowić się, gdzie bylibyśmy dzisiaj, o ile inaczej, lepiej wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy te śluby wypełnili. Cały problem polega na tym, że geniusz prymasa tysiąclecia podpowiedział nam program, który jest dalej aktualny. Kiedy klerykom i zresztą innym przypominam teksty ślubów, pytam, który z nich moglibyśmy skreślić jako nieaktualny, czy już zbędny, albo wypełniony. Okazuje się, że nie. I dlatego nie ma takiego ślubu. Dalej jesteśmy pod kreską, mówiąc obrazowo. I brniemy w zupełnie odwrotną stronę. Kiedyś, my tu siedzący pamiętamy, jak mówiono, że tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polska, a Polak Polakiem. Dzisiaj bardzo wielu ludzi by się pod tym nie podpisało, tylko że wtedy, jeżeli Boga nie ma, to wszystko wolno. I to dzisiaj ksiądz biskup nam w kazaniu powiedział wyraźnie, co się stanie, jeżeli my będziemy próbowali żyć, jak gdyby Bóg nie istniał. I właśnie dlatego te próby poszukiwania nowych formuł oddania się Matce Bożej, dzisiaj mówimy akt zawierzenia, ale to na to samo wychodzi. Chcemy Maryję uczynić naszą przewodniczką, tak jak jest na tych wszystkich wizerunkach przedstawiana. Ona wskazuje na swojego syna, pokazuje drogę, my idziemy ją pytać o zdanie, bo w końcu bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Czyli właśnie nasze nieszczęścia biorą się właśnie stąd, że przekreślamy dekalog. I dowolne przykazanie, jeżeli wyrzucimy, napytamy sobie biedy. Jeżeli Bóg nie jest na pierwszym miejscu, to już wiemy wszyscy, nic nie jest na swoim miejscu.
23.11, przypominam numery telefonów. Telefonu 71 792 52 70 71 792 52 70. Królowa Polski o wielu obliczach, drogi los i wizerunków Matki Bożej na Dolnym Śląsku. Temat naszych rozmów mamy. Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo? Halo, czy słyszymy się? Halo? No niestety.
Halo?
No prosimy bardzo, tylko musimy wyłączyć sobie radio.
Tak, wyłączyłam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jak ma pani na imię?
Parafii Gilowice, Małgosia.
Witam pani Małgorzato, proszę.
Tak, chciałam właśnie powiedzieć, w naszym kościółku mamy taki starszy drewniany kościółek, jest Matka Boska przywieziona, figurka Matki Boskiej w głównym ołtarzu przywieziona z Lourdes. Natomiast graniczymy z parafią Rychwałd i tam znajduje się Matka Boska Rychwałdzka, koronowana była bodajże w 1967 roku przez Karola Wojtyłę. Nieopodal nas, jakieś pół godziny drogi samochodem, znajduje się sanktuarium Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Tam właśnie są te słynne dróżki Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Tam bardzo często Ojciec Święty przybywał i właśnie było to jego ulubione miejsce. Też tam często bierzemy udział w nabożeństwach. I teraz przed świętami wielkanocnymi, Wielki Piątek jest właśnie tam, wielkie uroczystości też będą. Ale chciałam jeszcze powiedzieć tak, na jutrzejszy dzień, ponieważ jest to zwiastowanie Najświętszej Marii Panny, pod melodię pieśni Panienczyna Dobranoc, ja napisałam słowa na dzień dobry Panience. Czy mogłabym tak zanucić, jeżeli mi to wyjdzie?
No, prosimy.
Tak?
No, tak zawitał krótko.
Zawitał dzień i świat się ze snu budzi. Na liściach drzew osiada nocna mgła. Panience świętej pioskę na dzień dobry nucić pragniemy w pierwszych chwilach dnia. A gdyby ten początek dnia pańskiego na nasze serca rzucał smutku cień, jak anioł ci zwiastował dobre wieści, Maryjo, ty nam zwiastuj dobry dzień. Wskaż, jak wypełniać Boże przykazania. Przygarnij tak, jak matka dzieci swe. Z aniołem stróżem uchroń nas od złego, bo miłosierne przecież serce Twe.
Dziękujemy, Pani Małgorzato.
Jeszcze.
Ja wiem, ale czasu byśmy nie mieli, a chcemy jeszcze odebrać parę telefonów. Pozdrawiam Pani Małgorzato serdecznie, dziękujemy za telefon, ale przy okazji tego, no to kult maryjny, kult, który też rośnie w pieśniach, prawda, w nabożeństwach. Ksiądz Aleksander mówił o tych pieśniach do świętego Józefa zebranych, prawda, że ponad 100 siostry zebrały.
Tak, siostry zebrały 100, ale... pieśni maryjnych jest niezliczona ilość. I na przykład Pani, ja słuchałem z zaciekawieniem tej piosenki, dlatego, że już ktoś piosenkę na dzień dobry, panience na dzień dobry ułożył, ale z innymi słowami, czyli widać, że twórczość ludowa ma się dobrze i tak trzymać.
Twórczość róża duszę wyraża też, prawda?
Tak. Poza tym proszę zauważyć, że gdy idzie o kult Maryi, to może z domów naszych rodzinnych wynieśliśmy to, że te pieśni były śpiewane w codzienności. I dla mnie jako dziecka było to znakiem rozpoznawczym, w jakim nastroju są rodzice. Bo w zależności od tego, co śpiewali, należało się różnych rzeczy spodziewać. Te pieśni wyrażały nastrój, ale też grozę sytuacji. Bo jak mama śpiewała Bądź mi litości w Boże nieskończony, to znaczyło, że jakaś kara nad nami wisi i mama prosi, żeby się opanowała przed jej wymierzeniem. I może taka właśnie, taka migaweczka, też bardzo ciepła. Właśnie dzięki mamie opowiadała mi to, że weszła kiedyś do kościoła, myślała, że jest sama, ale człowiek, który był pod figurą Matki Bożej w kościele Serca Pana Jezusa w Raciborzu, bo to moja parafia, też myślał, że jest sam. I w pewnym momencie mama, modląc się tam cichutko z tyłu, usłyszała, jak on śpiewa o tym, że o Maryjo wspomnij na mnie, bo ja nie mam żadnego oprócz Ciebie ku obronie przyjaciela zacnego. I on to tak wzruszyło, podeszła do tego biedaka, to jakiś rzeczywiście taki, no powiedzmy, obdartus, zapytała, o co chodzi, zaprowadziła na plebanię i rzeczywiście pomoc została mu udzielona. Więc wymodlił sobie taką prostą, maryjną pieśnią, w której wyśpiewał swojego ducha. I to jest chyba też podpowiedź dla nas, jak my mamy tę Matkę Bożą czcić. Bo u Paulinów tak, grzecznie, z organami, z wyświetlonego tekstu, ale w domu trzeba się do niej odzywać tak jak do matki. I każdy będzie miał swoje spojrzenie, swoje słownictwo, swoje melodie. Nawet jeżeli w publicznych miejscach nie dane mu jest śpiewać, bo ma głos i słuch osobno.
Ja jestem w takim ciekawym okresie swego życia, również takiego życia ludzkiego, że widzę, że patrząc oczywiście na świętobliwą osobowość ojca Aleksandra, bo przebywam pod jego wpływem już od 6 lat, ale widzę, że też przychodzi pewien proces takiej przemiany uczenia się, że Matka Boża jest i że ona jest skuteczna i że ona wcale, zwłaszcza myśleniu mężczyzny, niczego nie zabiera, nie zagraża. To jest bardzo, bardzo ciekawe przeżycie i bardzo się cieszę, że powstała też ta wystawa i że ona się zbiega właśnie z tym naszym tutaj sanktuarium i za tą wystawę i za to wszystko, co Instytut Prymasa Wyszyńskiego robi dla chwały Matki Bożej razem z Prymasem Wyszyńskim, to jestem bardzo, bardzo wdzięczny.
I myślę, że panie powinny jeszcze trochę na temat tej wystawy powiedzieć, ale żeby mi nie uciekło, to jedną rzecz chciałbym powiedzieć a propos właśnie Matki Bożej. Przed dzień swoich imienin, które już miały miejsce kilka miesięcy temu, przyszedł do mnie pan, który oświadczył mi, że on po 18 latach wraca do kościoła. Ja miałem kilka tutaj takich uroczystych wystąpień z kościoła i byłem zaskoczony, a wcześniej oczywiście go spotkałem, bo w grudniu przyszła jego żona, żeby ochrzcić córeczkę, bo córeczka miała około 2 lat i szła na operację. Przyszedł również on. Ona mnie oczywiście ostrzegła, że to może być dziwne zachowanie, więc ja mówię, no spróbujemy wytrzymać, tak. Przyszedł on i pytam się, czy podpisze pan te dokumenty. Nie, proszę mnie zostawić. Ja mówię, no dobrze. Okazało się, że jest fizykiem, pracownikiem naukowym, ale widać było, że bardzo przeżywał tą całą sytuację. I ten chrzest jego córeczki coś w nim takiego niezwykłego zrobił, że on po 2 miesiącach przyszedł i powiedział, chcę wrócić do kościoła. Ja przez ostatnie 2 lata przychodziłem bardzo często do kościoła, modliłem się, nie mogłem zrobić znaku krzyża, ale nigdy tak mocno się nie modliłem jak przez te 2 lata. Trudno mi było sobie poradzić z bóstwem Jezusa i z Jego pochodzeniem, ale wiem, że Matka Boża mi właśnie pomogła. I to mówię to, bo to był największy oczywiście prezent tych imienin, bo wyznanie wiary było publiczne w kościele i ojciec Aleksander był świadkiem.
Tak, byłem wtedy, to było niesamowicie wzruszające, kiedy wszyscy wstaliśmy i po kazaniu on sam stał na środku kościoła i odczytywał takim stanowczym, męskim głosem właśnie credo. Także dla takich chwil warto żyć i one mogły mieć niesamowitą moc świadectwa dla tych, którzy się pogubili, że jest nadzieja do końca.
Jeśli mogę, korzystając z tego, że jestem gospodarzem, jeszcze raz chciałbym poprosić panie tutaj, panie z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, żeby nam powiedziały tak publicznie, dlaczego chciały, żeby ta wystawa powstała, dlaczego te homilie i te obrazy nie zostały zakopane, tylko że zostały właśnie na nowo wydobyte, że to źródło zostało odkopane,
oczyszczone. No to też chyba wrócę do doświadczeń rodzinnych, bo akurat właśnie kult Matki Bożej był mi od dzieciństwa bardzo bliski we wszelakich formach. I kiedy już znalazłam się we wspólnocie Instytutu Prymasowskiego i zetknęłam się z księdzem prymasem, no to śledziłam z ogromną uwagą wszelkie jego działania. I właśnie ta jego cześć do Matki Bożej, jego miłość, to była fascynująca. I właśnie były liczne jego doświadczenia duszpasterskie, różne jego prace, ale właśnie te sanktuaria, koronacje, to miały też swoją ogromną wymowę, dlatego że ksiądz prymas ogromnie się cieszył każdą koronacją i przy każdej okazji podkreślał to, że jedzie do jakiejś miejscowości, bardzo rzetelnie się przygotowywał, śledził, studiował historię tego sanktuarium, a potem po koronacji cieszył się i bardzo często mówił, że to już jest na przykład 5. koronacja albo 20. która, albo któraś 30. któraś, bo na przykład w czasie, kiedy była koronacja w Toruniu, to właśnie w homilii ksiądz prymas powiedział, że tego roku to już jest któraś koronacja i wymieniał wszystkie miejscowości, gdzie był, czyli że to była dla niego niesłychanie wielka radość. No a tych koronacji było tak dużo, że to też jakoś się przeżywało. U podstawy tej książki o sanktuariach, która właśnie wyszła dzięki dobrym ludziom, No i ta wystawa, no to właśnie był ksiądz Pyszkowski, ksiądz Zdzisław Pyszkowski, który przyjeżdżał z Ameryki, przywoził kleryków, przywoził młodzież i towarzyszył bardzo często w różnych uroczystościach księdzu prymasowi. Bardzo przeżywał to. Był z nami też w jakiś sposób związany i cieszył się każdą taką uroczystością. Uczestniczył w wielu sanktuariach. No i właśnie kiedyś tak rozmawialiśmy i on mówił, że dobrze byłoby to opisać, dobrze byłoby jakoś tak podkreślić. I tak się zaczęło. Ta praca o sanktuariach była napisana bardzo dawno, ale ja tak się złożyło, że wyjechałam na długie lata do Rzymu do pracy i nie mogłam się tą zająć wydaniem tej książki. Po prostu nie było warunków. Miałam inną pracę i dopiero teraz, dzięki właśnie pani Bożenie, która podjęła się. Natomiast te koronowane sanktuary jakoś tak we mnie tkwiły, że właśnie nie wyszła książka, no to może w jakiś sposób inaczej. No i właśnie wtedy ta myśl, żeby zrobić kopię wszystkich obrazów, żeby je jakoś tak zjednoczyć i ukazać, bo to 47 obrazów to jest ogromnie duża liczba. To normalnie koronacje odbywają się na terenie diecezji i właśnie są tymi koronacjami zajmują się miejscowi biskupi. No to jedna, dwa, dwie, to już czasem czy był taki biskup święty, biskup Pelczar, który chyba 5 albo 7 obrazów koronował tak na przełomie w pierwszej połowie XX wieku. No to właśnie należy do takich, którzy tak, przewodników, zresztą bardzo maryjny biskup, ale tych koronacji dokonał dosyć dużo, a 47. No to właśnie, no to taka rzecz, która jakoś tak frapuje. No i właśnie stąd pojawiła się, spotkałam panią Bożenę w Rzymie, no właśnie to zresztą ona wspomniała i no i właśnie tak jakoś dogadałyśmy się i zaczęła malować. Ale faktycznie ja byłam świadkiem, jak ona te sanktuaria przeżywała. Po prostu to była jej modlitwa.
Odbierzemy ostatni telefon, a później powoli będziemy podsumowywać nasze spotkanie. Rozmowy niedokończone, to do siebie mają, że przeważnie tematów skończyć się nie da, a ten szczególny o Matce Bożej moglibyśmy tutaj dużo jeszcze opowiadać, mówić. Prosimy bardzo, halo. Halo, czy słyszymy się?
Tak, tak.
Jesteśmy już na antenę, proszę włączyć radio.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jak ma Pan na imię?
Józef z okolic Świdnicy.
Prosimy Panie Józefie.
Ja chciałem jeszcze dopowiedzieć, że jest też i Matka Boża pielgrzymująca. Ja chodzę z pierwszą pielgrzymką na Jasną Górę i Matka Boża pielgrzymuje z nami co roku i jest naszą taką patronką, która idzie z nami, czuwa nad nami, przebywa z nami i prowadzi nas do swojego sanktuarium, do Królowej Polski. No i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy Panie Józefie. Dziękujemy za ten telefon, również za świadectwo. Na szlaku pielgrzymi to też fenomen i też taki pokazanie naszej duchowości, jeśli chodzi o całą naszą ojczyznę, że przecież te pielgrzymki na Jasną Górę w tym okresie wakacyjnym zmierzają z każdych zakątków naszej ojczyzny. No i każdy no nie idzie tam, żeby wypocząć fizycznie, ale idzie po to, żeby zaczerpnąć łaski Bożej i spotkania z Matką Bożą, prawda? To myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie, kto pielgrzymował i to jest coś pięknego. No czas na podsumowanie. Zacznijmy od gospodarza miejsca, ojca Mariusza Tabulskiego, który jest proboszczem tutaj sanktuarium, no i też przeorem wspólnoty.
No przede wszystkim, jeżeli tak mogę powiedzieć, to bardzo się cieszę, że tutaj to sanktuarium jutro otrzyma tą pieczęć Kościoła i że chciałbym podziękować moim braciom, którzy tutaj na głos Kościoła wyrażonego przez księdza kardynała Gulbinowicza odpowiedzieli, że poszczególni biskupi byli przychylni i że moi współbracia tu pracowali właśnie w tym duchu, wytworzyli pewien klimat i duch i życia w parafii, ale również życia we wspólnocie zakonnej i byśmy nigdy nie uczynili dla chwały Bożej tak wiele, gdybyśmy tutaj nie słuchali Matki Bożej, gdybyśmy z nią razem nie modlili się do Jezusa, więc chciałbym im za to serdecznie podziękować, bo oni razem ze mną napracowali się i pracują. I dziękuję, że możemy dzisiaj gościć właśnie Radio Maryja, telewizję Trwam, że możemy tutaj również o niej rozmawiać, bo oczywiście, jak to przekomarzamy się z ojcem Aleksandrem, dominikanie w Poznaniu, przepraszam, we Wrocławiu, no mają już 700 chyba lat, tak? My tylko 16, to my musimy intensywniej po prostu pracować w tym mieście.
Dziękujemy. Pani Bożena Sobota, tak?
Tak.
Podsumujemy. Słowa ostatnie.
Podsumowaniem to jest chyba moje zachwycenie. To jest taki troszeczkę nowy temat, ale przyszło mi to do głowy, że może być jako podsumowanie. Moje zachwycenie niezwykłą aktualnością słów księdza kardynała Wyszyńskiego, które znajdziecie Państwa w homiliach głoszonych podczas koronacji. To jest po prostu coś niezwykłego. One są aktualne. Chyba my troszkę za mało się nimi przejmowaliśmy, co zresztą ksiądz Aleksander też nam tutaj powiedział. Także czytajmy je i rozważajmy je.
Ksiądz Aleksander Radecki.
Dla mnie jest jasne, dopóki Maryja nie będzie dla każdego z nas matką i nie będziemy się do niej zwracali jak do matki, czyli serdecznie, sercem, modlitwą na każdym kroku, to właściwie ktoś taki chyba nic nie zrozumie. Na szczęście Matka Boża ma sposoby, żeby dotrzeć do każdego. A kiedy towarzyszyłem wędrówce wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej w tej peregrynacji, to widziałem, że działy się cuda. Nawet księża się nawracali, co jest bardzo trudnym zajęciem, ale Matka Boża i z nami sobie radzi. I za to Panu Bogu dziękujmy. Wobec tego dla Maryi nikt nie jest stracony. I niech to będzie takim przesłaniem, żeby i tu do tego sanktuarium, i do każdego innego spieszyć, a w swoim domu, na jakimś widocznym miejscu jednak obraz Matki Bożej czy figurę postawić i nie zaniedbać żadnej okazji, by na nią przynajmniej serdecznie spojrzeć. Resztę Matka Boża zrobi.
Dziękujemy. Pani Agnieszka Kołodyńska.
Cieszę, że nawet tutaj właśnie w moim rodzinnym Wrocławiu mogę spotkać Matkę Bożą Jasnogórską i jakoś tak mi pod koniec już naszej rozmowy tak brzmią w sercu słowa księdza prymasa, który odchodząc powiedział, że Matka Boża, choćby się ludzie zmieniali, nie będzie słabszą i że jeżeli jaki program dla nas, to ona. Dziękuję.
Dziękujemy. Pani Helena Kopiszewska.
Ja się cieszę, że wystawa znalazła się w we Wrocławiu i że budzi takie zainteresowanie, bo właśnie to jest, wszystkie te obrazy to są znakiem jakiejś miłości ludzi. Każde sanktuarium, które powstało, to jest po prostu owoc ludzkich łez, owoc ludzkiej pracy, owoc po prostu ludzkiej miłości. A ja się cieszę, że tą pracą przyczyniam się do tego, bo Matka Boża to mi jest tak droga i tak ukochana, że dla niej każdy trud i każda praca. I wszystko na chwałę Bożą.
Dziękujemy. Pani Stanisława Grochowska.
To dla mnie też wielka radość, że dzisiaj mogę uczestniczyć w tej wielkiej uroczystości tutaj we Wrocławiu. Wielka radość dla mojej wspólnoty, która ma zadanie strzec i przekazywać dziedzictwo księdza prymasa Wyszyńskiego Sługi Bożego. On powiedział pod koniec życia takie słowa. Może pomyliłem się w życiu na różnych drogach, ale nie pomyliłem się na mej duchowej drodze na jasną górę zwycięstwa. I niech ta jasna góra zwycięstwa żyje w każdym sercu każdego Polaka, a zwłaszcza tutaj we Wrocławiu.
Dziękujemy. 23:35. Za chwilę rozpoczniemy naszą wieczorną modlitwę. Modlitwę przed snem kompletę.
Wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Zróbmy teraz rachunek sumienia. Jesteśmy na progu uroczystości Zwiastowania Pańskiego. Tajemnica Misterium obecności Boga, który przychodzi do człowieka, przychodzi do Maryi, chce dialogować z nią, rozmawiać i dawać jej to zapewnienie, że Bóg ją kocha, że Bóg jej przygotował jej wielkie rzeczy. Ona na to odpowiedziała. Spróbujmy zastanowić się, jak ja słucham tego, co mówi do mnie Bóg i jak odpowiadam, czy to jest ten kierunek właśnie Maryi, tak jak ona, czy ją proszę, żeby ona nauczyła mnie słuchać Boga. Nim kres nadejdzie jasności,
błagamy Stwórcę Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wierbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Zmiłuj się nade mną, Panie,
i wysłuchaj moją modlitwę.
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże.
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie, czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
Zadrżyjcie, już nie grzeszcie, rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże, znieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
Więcej wlałeś radości w moje serce niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę.
Wśród nocy
błogosławcie Pana.
Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy,
którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wśród nocy błogosławcie Pana.
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.
Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju
według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się.
Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną, śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
Dziękujemy jeszcze raz wszystkim gościom zebranym na tych rozmowach niedokończonych, na wspólnej modlitwie. Te podziękowania składam na ręce ojca Mariusza Tabulskiego, który jest proboszczem i przeorem właśnie w sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła we Wrocławiu. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy naszym radiosłuchaczom za tą obecność całej rodziny Radia Maryja, za to spotkanie we Wrocławiu, panu Waldemarowi za realizację naszego programu. I oddajemy już głos do Torunia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.